Ewangelia Mateusza. Wracamy do kazania na górze. Ewangelia Mateusza. 5 rozdział. I przeczytamy od 13 wersetu. Mateusza, 5 rozdział. Od 13 do 16 wersetu przeczytamy. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Panie, wyznajemy, że bez Twojego objawienia błądzilibyśmy, zdani byśmy na pastwę własnych domysłów, przypuszczeń. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją mądrość, która przychodzi z góry. Dziękujemy Ci za Twoje słowo i modlimy się, Duchu Święty, abyś rozświetlał nasze serca, nasze umysły, abyśmy nie tylko ochotnie przyjęli Twoje słowo, ale także, żeby stało się dla nas takim wyznacznikiem, punktem odniesienia dla codziennego naszego życia. Modlimy się o to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. W 8 błogosławieństwach, którymi rozpoczęliśmy kazanie na górze, rozważaliśmy temat charakteru chrześcijanina. Teraz przechodzimy do skutków posiadania takiego charakteru, o którym mówił Chrystus. Czyli jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, kim jesteś, jakie błogosławieństwa są Twoim udziałem, to będziesz chciał uzewnętrzniać to, kim jesteś. I Pan Jezus przyrównuje naszą rolę w świecie do bycia po pierwsze solą i światłem. Zauważcie, sól znajdujemy na ziemi. Światło najczęściej świeci ponad nami. Także możemy zrobić tutaj takie pierwsze połączenie. Sól, czyli ziemia, światło, czyli niebo. I zobaczcie tutaj odniesienie do obietnicy danej Abrahamowi. Bóg powiedział, że jego potomstwo będzie tak liczne jak piasek na ziemi i jak gwiazdy na niebie. Czyli nasz Pan, Jezus Chrystus, mówi, że jego uczniowie są wyniesieni do pozycji niebiańskich synów, którzy czynią świat takim miłym aromatem dla Boga. W Starym Testamencie Izrael dodawał soli do każdej ofiary z pokarmów. O tym mówi trzecia księga Mojżeszowa 2:13. Czytamy tutaj. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Czyli w metaforze Chrystusa sól symbolizuje po pierwsze smak. Czyli prześladowani uczniowie są jak sól na tej ofierze, którą Izrael składał w Starym Testamencie, po to, żeby czynić ziemię miłą ofiarą dla Pana. To oznacza, że życie bez chrześcijan byłoby mdłe. Tak, świat byłby takim, można by powiedzieć, niestrawnym miejscem. Mamy nadawać smaku naszej kulturze. Pomyślcie na przykład o reformacji i jej wpływie na ówczesne czasy. Tak całe życie uległo wpływowi reformacji. Też z pewnym uproszczeniem mówi się, że rzeczą, która uchroniła XVIII-wieczną Anglię przed rewolucją równie krwawą jak ta francuska, było właśnie ewangeliczne chrześcijaństwo, które wiązało się z kaznodziejską służbą Johna Wesleya czy George'a Whitfielda. Tak, to jest ta pierwsza funkcja soli, nadawanie smaku, kiedy coś jest mdłe, kiedy życie ma smak przegotowanej wody, albo do czego to jeszcze przyrównać, smak owsianki. Tak, naszą rolą jest wnosić nowy smak, taką nową jakość życia, życia z Bogiem, życia w pełni, życia w radości, życia w pokoju. Ale na tym nie kończy się funkcja soli. Sól na ofierze symbolizowała również trwanie tego przymierza. W starożytnym świecie sól była używana nie tylko w celach nadawania smaku, ale przede wszystkim zabezpieczającym, na przykład głównie tutaj mięso, przed zgniciem. I zobaczcie, że dzisiaj może gubimy siłę tego obrazu, ponieważ zazwyczaj używamy mało soli, jedynie jakaś tam szczypta przy jakiejś okazji, ale obraz soli powinien nam przypomnieć, że naszym powołaniem jest zachowywanie świata od zepsucia, które nastąpiłoby, gdybyśmy ze świata uciekli, gdybyśmy się schowali w naszych solniczkach. Tak? Te słowa Chrystusa wymagają od nas, zobaczcie, pewnego poglądu na świat. Mianowicie, że bez obecności chrześcijan świat, mówiąc metaforycznie, gnije, jest zgniły, dominuje w nim ciemność. Dlatego naszą rolą jest bycie solą dla świata, czyli chronić go przed duchowym gniciem i być światłością świata, czyli chronić go przed duchową ciemnością. Biblia wiele razy przestrzega nas właśnie przed hołdowaniem wobec wartości świata. Mamy świat przemieniać, przekształcać, solić, tutaj używając tego obrazu. Jan mówi w pierwszym liście, 2 rozdział, 15 werset, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. I tutaj, kiedy Jan mówi, że nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, nie chodzi oczywiście o świat w sensie geograficznym. Chodzi o świat w znaczeniu uosobienia wartości, które są wrogie Bogu. Dlatego chrześcijanin, mówi Jan, nie może upodabniać się do świata, żyć tak, aby się w świat w jakiś sposób wtopić. Swoim życiem mamy doprawiać świat, a nie stawać się jego przyjaciółmi. Przed tym również przestrzega Jakub w swoim liście. 4 rozdział, 4 werset mówi list Jakuba. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czyli mamy niczym sól wysypywać się na świat po to, żeby go zmieniać. I zobaczcie, że świat moralnie gnije właśnie tam, gdy chrześcijanie jako sól ziemi postanawiają przebywać razem, znowu mówiąc metaforycznie, w solniczce, a nie wysypywać się na mięso. Tak narzekamy, bardzo często chrześcijanie narzekają na niemoralność w świecie, niemoralność w mediach, jałowość w mediach, w sztuce, nihilizm w sztuce, ale sami bardzo często nie kiwamy nawet palcem, żeby coś zmieniać, żeby jako sól oddziaływać. A jeżeli już coś robimy, to bardzo często twórczość chrześcijan, sposób uprawiania, nie wiem, edukacji, polityki i tak dalej, niewiele się różni od synów tego świata. Także oczywiście też musimy być tutaj trzeźwo myślącymi, że obecność soli wcale nie łączy się z przyjemnością. Tak? Posypcie na przykład solą ranę albo oczy. No nie radzę. Jeżeli wchodzimy do miejsca, które wymaga duchowego opatrzenia, uleczenia, to nasza obecność naprawdę będzie szczypała. To będzie bolało, dlatego że człowiek w stanie buntu wobec Boga jest jak otwarta rana. Tak? Jeżeli posypiesz otwartą ranę solą, no to będzie bolało. Taki człowiek wręcz będzie się opierał obecności soli. Także miejmy naprawdę realistyczne oczekiwania, kiedy jako sól postanawiamy i doprawiać ten świat, i powstrzymywać go przed gniciem, przed zepsuciem. Niechrześcijanie wcale nie ucieszą się na obecność dobrych chrześcijan pośrodku siebie. Nie oczekujmy, że kiedy jako sól nadajemy smaku, to świat zajmie postawę ojca z przypowieści o synu marnotrawnym, który widząc syna powracającego do domu, jeszcze w drodze go przywitał, z otwartymi ramionami, z nową szatą, wspaniałą imprezą. W świecie nic takiego nas nie czeka ze strony tych, którzy żyją zgodnie z wartościami tego świata. Nie powiedzą nam, o chrześcijanie, wspaniale, że coś robicie dla Boga. Bo wiecie, my, niechrześcijanie, bardzo nie lubimy tych chrześcijańskich obłudników, którzy mówią, że wierzą w Jezusa, a żyją tak naprawdę tak jak my. Ale wy to jesteście prawdziwymi chrześcijanami. Wspaniale, że działacie, My lubimy bardzo chrześcijańską szczerość. My tylko nie lubimy obłudy. Zobaczcie, nic takiego nas nie czeka. Usłyszysz raczej słowa, znowu metaforycznie mówiąc, sól do solniczki. Tak jak się mówi, tak? Księża na księżyc. Pasterze na łąki. Sól, wy wracajcie tam, skąd przybyliście. Macie swoje solniczki tutaj w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. To jest wasza solniczka. Tutaj sobie możecie uprawiać wasze rytuały, mówić sobie, co chcecie, ale świat jest nasz. Ludzie z otwartymi ranami nie lubią obecności soli. Wolą się wykrwawiać albo w ogóle zaprzeczać, że co ja, ranny? Krew jakaś? Nic takiego. Zauważcie, że też Pan Jezus powiedział, że jesteście solą. Tak też na to tutaj warto zwrócić uwagę. Jezus nie mówi, słuchajcie, moi uczniowie, bądźcie solą. Nie, mówi, wy jesteście solą świata. To jest fakt. I to pokazuje, że Bóg poprzez krzyż zawstydza mądrych w oczach tego świata. Solą nie są królowie, gwiazdy popu, ale właśnie naśladowcy Chrystusa. Tak to oni w oczach Bożych są tymi wyjątkowymi ludźmi. Jesteś solą. I pytanie jedynie brzmi, czy dobrze wypełniasz swoją rolę soli? Tak, zadaj sobie pytanie, czy jesteś słony? Czy inni czują tą słoność? Czy mówią, w zasadzie nie widzę, żeby coś się zmieniło ani w twoim życiu, ani w kontekście twojej obecności w moim życiu. Byłeś taki, jak jesteś taki, jak byłeś kiedyś, czyli taki bezsmakowy. Cały czas jesteś owsianką. Nic nie widzę, żeby coś się zmieniło. Ale pomyśl, może tak jest, jeżeli takie słowa ktoś mógłby o tobie powiedzieć z niechrześcijan, może to wynika z tego, że za wszelką cenę unikamy bycia słonymi, tego kłucia. Nie, pomyśl, czy nadajesz ten lepszy Boży smak tym sferom, w których służysz. W kościele, w rodzinie, w pracy, w miejscach jakiegoś twojego zaangażowania, w innych sferach. Angielski kaznodzieja z XIX wieku, Charles Spurgeon, powiedział, że mięso można posolić, ale nie da się posolić soli. Tak? Sól, która straci smak, to nie jest sól, którą można dosolić, żeby była bardziej słona. Taka sól, i tutaj też nasz Pan mówi o tym, taka sól jest bezużyteczna i nadaje się tylko do wyrzucenia, do podeptania. Musimy uważać, żeby tak nie było też z nami. Jeżeli z powodu naszego świadectwa kujemy, to nasza jeżeli kujemy, to znaczy, że dobrze wypełniamy naszą rolę jako soli. To znaczy, że mamy smak i ludzie ten smak czują. Czy to poprzez, nie wiem, naszą obecność na ewangelizacji, na długim targu, kiedy mamy stoisko. Czy to poprzez chociażby ostatnią publiczną debatę z supernianią na temat wychowania dzieci. Czy to poprzez konferencje kreacjonistyczne, jakieś inne publiczne wydarzenia, kiedy obecność tych chrześcijan, no, to są dziwacy. Bo my się przyzwyczailiśmy, że jednak chrześcijanie to są tacy właściwie niewiele się różniący od nas. Ale jeżeli swoją obecnością kujemy, no to chwała Ci, Panie, że nas używasz. Bez tego równie, jeżeli byśmy nie kuli, to równie dobrze moglibyśmy przestać być chrześcijanami i się rozejść do domów. Sól bez smaku nadaje się tylko do śmieci. Jest bez sensu. Czyli zobaczcie, nasza rola jako chrześcijan tutaj w obrazie soli, można powiedzieć, jest negatywna w tym sensie, że polega na ochronie świata przed gniciem, powstrzymywaniu go przed zepsuciem. Ale nie tylko mamy coś powstrzymywać, Biblia mówi, że mamy też coś zmieniać. I tutaj mamy tą drugą, pozytywną z kolei rolę do spełnienia, czyli rolę światła. Tak, światło, zobaczcie, rozświetla ciemności, niszczy ciemność, usuwa ciemność i zobaczcie, w jaki sposób to robi. Po cichutku, bezszelestnie. Światło nigdy nie skrzeczy, nie wierzga, nie mówi do ciemności, hej, weź, zrób dla mnie miejsce, weź, posuń się, bo chcę obok ciebie przebywać. Światło przychodzi i świeci pośród ciemności. Także zobaczcie, że naszą rolą w świecie jest też właśnie być światłem, a nie po prostu moralnymi, dobrymi ludźmi. Tak, głosimy Chrystusa, a nie moralność, a nie Kościół protestancki. Głosimy Chrystusa, który jest źródłem światła, I tak jak list do Efezjan mówi, rozświetlił też mrok naszych serc. Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdział, 8 werset mówi, byliście bowiem ciemnością, tak? To charakteryzowało wasze życie. Byliście w ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Tak, nie tylko otrzymaliśmy światło, mówi Paweł, ale mówi, że Pan nas uczynił światłem. I kiedy niesiemy światło, kiedy mamy światło, to oczywiście nie chcemy, żeby oświetlało jak najmniejszą część pomieszczenia. Chcemy, żeby światło rozświetliło jak największą przestrzeń. Według słów naszego Pana, tutaj mamy to porównanie do miasta. Świecące miasto na górze, jesteśmy właśnie jak to świecące miasto na górze, które jest dla wszystkich widoczne. I to powinniśmy mieć też jako cel. Nie chodzi oczywiście o wiarę na pokaz, ale chodzi o dawanie świadectwa temu światu, o tym, co Pan Jezus uczynił dla grzeszników, dla nas. Także Pan Jezus nie jest tu minimalistą, mówi o naszym świadectwie w świecie, porównuje nas do miasta widocznego dla wszystkich i bez świadczenia o Chrystusie jesteśmy bezużyteczni, jesteśmy śmieszni. 15 werset, zobaczcie. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Nie zapalają świecy i nie stawiają jej pod korcem, ale świeci wszystkim, którzy są w domu. Korzec, tutaj też wielu komentatorów, jak zauważyłem, dyskutują, co to był korzec. Taka chyba najbardziej powszechna opinia jest taka, że po prostu był to przedmiot, który służył do tłumienia, do zakrywania światła. Jezus tutaj mówi o świetle pod korcem, można powiedzieć trochę komicznie. Mówi, kto chciałby chować światło pod korcem? Tak? I mówi, jeżeli jesteś światłem, ale jednocześnie za wszelką cenę chcesz to światło w tobie ukryć, to jesteś światłem, nie wiem, to jesteś światłem bez sensu. Pan Jezus mówi, zachowujesz się głupio i śmiesznie. Tak? Kto konstruuje lampę po to, żeby ukryła swoje światło? Tak, Jezus mówi, że można powiedzieć, ktoś taki, jeżeli konstruujesz lampę po to, żeby światło było ukryte, no to nie wiem, no, nadajesz się na listę 10 najwspanialszych głupoli świata. No to jest bez sensu. Jezus mówi, jesteś światłością, więc jaki sens ma to, żebyś po prostu to światło ukrywał w sobie? Oczywiście diabeł będzie nam oferował korzec po to, żebyśmy się nim przykryli. Tak? I wtedy nikt nie pozna, nikt nie wykryje, kim jesteś. Przynajmniej unikniesz jakichś nieprzyjemnych konsekwencji. Ale Pismo mówi, że nie wolno nam wstydzić się Chrystusa i tłumić Jego światła w nas, tłumić tego, kim jesteśmy. Naszym powołaniem jest wpływać na świat. Po co? I to jest końcowa część tego wersetu. Nie po to, żeby ludzie was podziwiali za waszą pobożność i pisali wasze biografie, ale 16 werset mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Czyli 16 werset mówi nam o takim odprywatyzowaniu naszej wiary, żeby ludzie widzieli wasze uczynki, ale nie po to, żeby was podziwiać, ale żeby chwalili Ojca, który jest w niebie. Czyli chodzi o to, żeby świat widział, skąd pochodzi wasza cierpliwość, wasz charakter, wasza siła do przebaczania, do niechowania głowy w piasek pośrodku problemów. Ta siła pochodzi od Ojca w niebie. Swoim życiem masz prowadzić ludzi do Ojca. Nie? Pytanie, czy to robisz? Czy starasz się świecić? I znowu, naszemu Panu wcale nie chodzi o jakąś obłudną manifestację naszej pobożności, tak jak faryzeusze chcieli. Chodzili w długich szatach, długo się modlili po to, żeby ludzie ich podziwiali za ich pobożność. Celem naszego świadectwa jest uwielbienie Ojca, żeby świat oddał chwałę Ojcu, żeby świat przyszedł do Chrystusa. I zobaczcie, cały ten fragment o soli, bycie solą dla świata i światłem dla świata, przypomina nam po pierwsze, że nasza wiara ma oddziaływać na świat i nasza wiara nie jest wiarą ukrytą, tak? Nasza wiara nie jest wiarą prywatną. Zobaczcie, bardzo często słyszymy stwierdzenia, że słuchaj, ja bardzo chętnie, ale właściwie moja wiara, mogę sobie troszeczkę podywagować z tobą, ale moja wiara tak naprawdę jest moją wiarą prywatną, więc nie zamierzam zbyt długo rozmawiać o tym, obnażać się przed Tobą, jeśli chodzi o moje religijne przekonania, sprawdzać treść mojej wiary w czymkolwiek. Po prostu to jest moja własna, prywatna sprawa. Jeżeli tak mówią niechrześcijanie, no to cieszymy się. Tak? Ja się cieszę, jeżeli tak mówi niechrześcijanin. Jeżeli niechrześcijanin nie dąży do uzewnętrznienia swojej wiary, no to bardzo dobrze. Chociaż z drugiej strony jest tutaj też pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby nie upubliczniać, nie uzewnętrzniać naszej wiary, czy nawet niewiary, kiedy dyskutujemy o takich rzeczach jak, nie wiem, rola państwa, kwestia aborcji, wychowanie dzieci. Ale kiedy niechrześcijanin stara się nie przekładać swojej niewiary na życie, no to dzięki Bogu za to. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tacy ludzie twierdzą, że skoro religia jest moją prywatną sprawą, to również powinna być taką dla ciebie. I dlatego zauważcie, że na chrześcijanach jest presja, żeby sobie wierzyli w cokolwiek chcą, nawet w latającego potwora spaghetti, tak jak niektórzy sobie to wymyślili, ale wyłącznie podczas swoich zgromadzeń i w swoich domach. Nas nie obchodzi, co wy sobie robicie w kościele. Ale jeżeli wy przekładacie swoją religijne przekonania na ustawy polityczne, chociażby w kwestii aborcji, no to jesteście religijnymi fanatykami. Także sekularyści oczekują, że po pierwsze, chrześcijański polityk na przykład nie będzie przekładał swojej wiary na głosowania nad konkretnymi ustawami, że chrześcijański na przykład nauczyciel nie będzie przekładał swojej wiary na to, czego naucza, jak ocenia chociażby, no nie wiem, historię, moralne postępowanie bohaterów lektur i tak dalej. Sekularyści oczekują, że chrześcijański mąż na przykład nie będzie się wiele różnił od tak zwanego moralnego męża. I zobaczcie, byliśmy naprawdę przyzwyczajeni do takiego myślenia przed nawróceniem, że wiara właściwie nie odgrywa znaczącego miejsca, znaczącej roli w moim życiu. Kuła nas może dewocja niektórych, taka religijność na pokaz, że ktoś przyjdzie do kościoła, żeby, nie wiem, jakieś nowe futro pokazać sąsiadom i stwierdzaliśmy, wiesz co, weź zachowaj swoją wiarę dla siebie. A potem się nawracamy do Chrystusa dzięki Jego łasce i wciąż niestety gdzieś tam zdarza nam się zachowywać w ten sam sposób. Kiedyś myśleliśmy, no może w najlepszym przypadku raz w tygodniu odwiedzę sakralne miejsce i wykonam parę religijnych gestów dla spokoju sumienia, żeby dzień święty święcić. I kiedy się nawracamy, myślimy niekiedy, że teraz zmiana polega na tym, że wykonam może podobne gesty, ale w innym miejscu. I myślimy, o, jesteśmy nawróceni, bo już tego nie robię w kościele z takim szyldem, tylko robię to w kościele z takim szyldem. Jedną prywatną religijność zamieniłem na inną prywatną religijność. Albo brat jakiejkolwiek prywatnej religijności wypełniłem tak zwaną protestancką religią, ale wciąż moją prywatną. To jest zupełne niezrozumienie dzisiejszego fragmentu i naszego powołania jako soli i światła. Masz być solą, masz być światłem, nie uciekaj do solniczki i nie kryj się pod korcem. Tak, nawrócenie polega między innymi na odprywatyzowaniu twojej wiary. To nie jest tak, że kiedy się nawracamy do Chrystusa, to wpuszczamy małego Jezuska do naszego serduszka i niech On sobie już tam mieszka i koi nasze rany, wpływa na nasze dobre uczucia, samopoczucie, rozładowuje jakieś stresy codziennego życia. Nie, Biblia mówi, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem całej ziemi. Mówi do uczniów, czyńcie uczniami wszystkie narody. Jezus jest Panem kosmosu. Co to oznacza? Że Jezus jest politykiem. Mówił wiele razy o królestwie, o panowaniu, o kompetencjach cesarza i kompetencjach Pana Boga. Jezus jest psychologiem. Jezus jest nauczycielem, naukowcem, pastorem, historykiem, programistą. Wykonując jakikolwiek zawód, powinieneś w nim widzieć wzór i punkt odniesienia do tego, jak postępujesz w swoim powołaniu. Bóg jest Panem, a nie jedynie jakąś niewidzialną częścią naszego życia, a jako Jego uczniowie my jesteśmy Jego ambasadorami tu na ziemi. Kiedy spojrzymy na Biblię, i później też historię chrześcijaństwa, to zauważycie, że uczniowie Jezusa byli prześladowani nie za to, że po prostu w Niego wierzyli. Nie za to, że po prostu gromadzili się gdzieś tam, nie wiem, w katakumbach, czy później w kościołach, na zgromadzenia. Byli prześladowani właśnie dlatego, że mówiąc znowu metaforycznie, wyprowadzali Chrystusa z katakumb na rynki, do królewskich dworów, w publiczne miejsca i głosili wszem i wobec, słuchajcie, jest inny król, jest ktoś ponad cesarzem, tym kimś jest Jezus Chrystus. Jezus stoi ponad polskim rządem, Jezus stoi ponad prezydentem Obamą, Jezus stoi ponad Parlamentem Europejskim i zobaczcie, dla niektórych to jest zupełnie nie do przełknięcia. Jak to? Mamy przecież ostateczne instancje, jakiś trybunał, parlament, Fundacja Praw Człowieka. Dla niektórych to jest nie do przyjęcia. Owszem, byśmy powiedzieli, Jezus zaczął swoją służbę w stajni, ale kończy, zobaczcie, na tronie, jako król królów i pan panów, który rządzi wszelkimi narodami. Ludzie z wszystkich ras, języków, narodów stoją przed nim. Niezliczony tłum. I wtedy słyszymy, no chwila, ale znowu, nie mieszaj religii z polityką, nie mieszaj rzeczywistości z wiarą. Jesteś fanatykiem. I my, słysząc coś takiego, no, z podwiniętym ogonkiem, gdzieś tam zawstydzeni, chowamy się z powrotem do naszych katakumb, bo ktoś powiedział, że poza nimi nie ma dla nas miejsca. A jednak, zobaczcie, uczniowie, będąc solą ziemi i światłem świata, mieszali te rzeczywistości, bo Bóg jest Panem każdego aspektu naszego życia. Nie tylko mieszali, ale wierzyli, że nie da się tego oddzielić. Dzieje apostolskie, zobaczcie, może dwa fragmenty. Dzieje 5, 25. Wtedy nadszedł ktoś i doniósł im, mężowie, których wtrąciliście do więzienia, czyli apostołowie Piotr i Jan, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Tak, najpierw wtrącili do więzienia, bo głosili o Jezusie, potem wyszli z więzienia, no i dalej uparcie uczyli lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. Tak? Czyli tak długo, jak sobie wierzycie w Jezusa, tak sobie wierzcie, nie przeszkadzamy wam. Ale wy wychodzicie gdzieś na miasto, uczycie, ludzie zaczynają w to wierzyć i zaczyna się jakiś podział religijny. Tracimy monopol w naszym mieście. Gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą, zapytał ich arcykapłan, mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Napełniliście nauką waszą Jerozolimę. Zobaczcie, to powinien być nasz cel. Napełnić nauką Chrystusa, nauką apostolską Gdańsk, Trójmiasto, nasz kraj. I zobaczcie, co Piotr mówi. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie mamy zamiaru was słuchać. Zabraniacie nam głosić Ewangelię. Będziemy ją głosili, bo jesteśmy wiernymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Potem czytamy 5:37. Po nim wystąpił w czasie spisu Judę Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi, zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowione, albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go, i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im, mówiąc w imieniu Jezusa i zwolnili ich. Tak długo, jak jesteśmy w solniczce, nie ma problemu. Ale kiedy wychodzimy do miejsc publicznych, słyszymy to samo. To, co tutaj, apostołowie, zabraniamy, nie chcemy. Nie mieszajcie religii z codziennym życiem. Podsumowując, po pierwsze, funkcją soli jest to, że nadaje smak. Kiedy traci smak, nie ma żadnej wartości. Podstawową funkcją światła z kolei jest to, że świeci. Kiedy przestajesz działać jako światło, znowu, nie masz żadnej wartości jako chrześcijanin. Bądźmy jak sól, która smakuje jak sól i jak światło, które nie jest stłumione. Po drugie, zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. To jest pierwsze nasze powołanie. Głoszenie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Bez tego stajemy się zwykłymi albo moralizatorami, albo, tak jak mój kolega używa takiego stwierdzenia, religiantami. Stajemy się organizacją na wzór jakiegoś religijnego koła dyskusyjnego. Głosimy Ewangelię, a nie bycie protestantem, nie bycie, nie wiem, moralnym człowiekiem. Dalej, z dobrym chrześcijaninem jest tak, że gdziekolwiek się uda, naprawdę nie musi, mówię o dobrym chrześcijaninie, o tym, który smakuje słono, nie musi zbyt wiele mówić, żeby ludzie w tym człowieku widzieli coś innego. I niektórzy, widząc jego postępowanie, zadają mu pytania. Skąd to się bierze? Z czego to wynika? A kim ty jesteś? W co ty wierzysz? My oczywiście troszeczkę to odwracamy, stawiamy bardziej na słowa niż na czyny, ale świat nie przykłada dużej wagi do ludzi, którzy tylko zmieniają religię i dużo o niej mówią, a nie życie. Jeżeli ktoś się dowiaduje, że, nie wiem, będąc katolikiem, stałeś się protestantem, to samo w sobie nie ma żadnej mocy. To, słuchajcie, to jest jałowe. To nie jest żadne świadectwo dla ludzi. Pytanie brzmi, jak twoje nawrócenie do Jezusa zmieniło twoje życie? I to jest to, co ludzie chcą widzieć. Nie to, że ty tam komuś powiesz, a słuchaj, ja już tam do obrazów się nie modlę. Czy nie wiem, nie modlę się na różańcu. To naprawdę jest jałowe. To jest oczywiście dobra rzecz, ale to nie wywiera takiego wpływu jak przemienione życie. Ludzie chcą widzieć zmienione życie. Bez tego pytają, jeżeli, słuchaj, jeżeli to, twoje rzekome nawrócenie nie zmieniło nic poza szyldem kościoła, do którego teraz chodzisz, no to po co mi ten Jezus, o którym ty mówisz? Po co mi ta Biblia, która rzekomo ma mi wskazać drogę przebaczenia, zmiany mojego życia? Tak, ludzie, zobaczcie, przychodzili w Ewangeliach do Chrystusa, do Boga, nawracali się, ponieważ widzieli Jego działanie. Przychodził Jezus, apostołowie, a ludzie, tak jak czytamy, oddawali chwałę Bogu i mówili, On zachowuje się inaczej. Nigdyśmy czegoś takiego nie widzieli. Oczywiście słyszeli Jego poselstwo, ale i spoglądali na Jego czyny. Pomyśl, czy ludzie spoglądając na Twoje czyny mogą powiedzieć, On zachowuje się inaczej niż wszyscy moi znajomi. Nie wiem, w czym rzecz, ale może go zapytam. Dlaczego jego reakcje są jakieś inne? I wówczas będziesz miał okazję świadczyć o tym, który zmienił twoje serce. I ostatnia analogia. Mamy być rybakami w tym świecie, a nie płetwonurkami. I różnica jest taka, że rybak publicznie wypływa na głęboką wodę i zarzuca sieci. Nie wstydzi się tego, kim jest, działa aktywnie na rzecz tego, żeby sieć była pełna. Natomiast płetwonurek pływa pod powierzchnią wody, wtapia się gdzieś tam w głębiny mórz czy oceanów i nie zależy mu na obfitym połowie, ale przede wszystkim na byciu niezauważonym. Bądźmy jak rybacy, a nie płetwonurkowie. Na koniec raz jeszcze nasz dzisiejszy fragment. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to szczególne powołanie bycia solą ziemi i światłością świata. Dziękujemy Ci, że Twoja światłość też mieszka w nas, że Ty rozświetliłeś mroki naszych umysłów i naszych serc, nie po to, żebyśmy teraz kryli się pod korcem, ale abyśmy jasno świecili, nie na pokaz, aby nas ludzie podziwiali, ale aby Ciebie poznawali jako Ojca, jako Zbawiciela, jako Pana. Dziękujemy Ci za to powołanie i prosimy Cię, Ojcze, abyśmy nie wstydzili się naszego świadectwa, abyśmy wiernie, jako ambasadorzy Ewangelii, mogli przemieniać, przekształcać tą część rzeczywistości, w której nas postawiłeś, w naszych miejscach pracy, w naszych rodzinach, gdziekolwiek jesteśmy, Panie. Prosimy Cię o to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.